Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Za nami gorący tydzień, w studio komentatorzy Piotr Kościński, Tygodnik Idziemy.
Dzień dobry.
Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych.
Dzień dobry.
Jan Pospieszalski, program Warto Rozmawiać.
Witam serdecznie.
I Piotr Zaręba, publicysta w polityce.pl i Tygodnika w sieci. Donald Tusk pozostaje na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Zobaczmy.
Dziś zdecydujemy o wyborze Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. Według mnie jego ponowny wybór jest sygnałem stabilności w Unii Europejskiej. Cieszę się, że będę kontynuowała z nim współpracę.
Nie ma zgody na to, aby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by to był, została osoba bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi. To jest kwestia zasad.
Będę współpracował ze wszystkimi bez wyjątku, ponieważ jestem oddany Zjednoczonej Europie i sam sobie zresztą obiecałem, że na pewno was nie zawiodę.
A więc Angela Merkel zapowiedziała wybór Donalda Tuska, zanim on nastąpił. Polski rząd przegrał, ale mieliśmy też powitanie pani premier, zadowolenie z tego, że walczyła do końca. Co się stało? Jaki obraz wyłania się z tej bardzo gorącej, kilkudniowej batalii? Jan Pospieszalski.
No, nie będę odosobniony, pewnie tak jak wielu Polaków. Widzę tutaj porażkę Polski. Natomiast widzę również to, że jednak warto walczyć do końca i że nie wszystkie porażki są przegranymi w takim zupełnym tego słowa znaczeniu, że wiedza też kosztuje. My, Europejczycy, Polacy, Węgrzy, Brytyjczycy, zobaczyliśmy jeszcze coś bardzo ważnego tutaj w Unii. Zobaczyliśmy brutalną siłę, zobaczyliśmy niezwykle takie wyobcowanie elit europejskich i zobaczyliśmy to, że elity europejskie nie wyciągnęły żadnych wniosków z tego, co doprowadziło do Brexitu. Ta wiedza, oczywiście Polaków pewnie wizerunkowo drogo kosztuje, ale za taką wiedzę się płaci. I ona, mam nadzieję, jest nie tylko dzisiaj dotarła do Polaków, ale dociera do wielu miejsc w Europie. I jeżeli później będziemy utyskiwali, że populiści we Francji, w Holandii i tak dalej, to właśnie między innymi dlatego, że taka rzecz wydarzyła się na szczycie w Brukseli.
Bo stało się jednak coś groźnego, to znaczy wybrano kandydata wbrew państwu, z którego tenże kandydat pochodzi. To jest groźny precedens. Rada Europejska była zawsze takim organem, który miał być bastionem państw narodowych.
No, formalnie tej zasady nie ma, ale oczywiście z punktu widzenia zdrowego rozsądku ona obowiązywać powinna. Ja powiem w ten sposób. Na pewno trudno było oczekiwać od polskiego rządu, żeby uznał Donalda Tuska jako dobrego kandydata. Trudno było oczekiwać tego po jego grudniowym wystąpieniu, które no, bardzo brutalnie ingerowało wewnętrzne sprawy Polski. I to wcześniej można było o tym dyskutować. Po tym wystąpieniu tej dyskusji już być nie mogło. Ja mogę jedno ubolewanie wyrazić, bo ta sprawa miała jakby jeszcze drugi wymiar, to znaczy taki wymiar trochę edukacyjny, to znaczy Polska wystąpiła też w imię pewnej zasady, na przykład pewnej przejrzystości procedury wyboru tego przewodniczącego, prawda? To znaczy propozycja innego kandydata mogła się skończyć na przykład jakąś dyskusją nad modelem sprawowania tego urzędu. Natomiast to się stało zbyt późno. Ja rozumiem, że polski rząd tłumaczy to tym, że...
Jacek Saryusz-Wolski się późno zdecydował.
No po pierwsze, tak. To jest pierwsza interpretacja, a druga nieoficjalna jest taka, że Niemcy podobno długo zwodzili Polskę, ale nie wiem w jakiej formie to się działo, że jeśli Polska się będzie sprzeciwiać, to wtedy Tusk nie zostanie przewodniczący.
No Angela Merkel miała to powiedzieć podczas wizyty w Warszawie. Miała
wcześniej
powiedzieć, że jak
podobno nastąpiło. To znaczy, to podobno już od jesieni było formułowane. A teraz powiem w ten sposób. Gdyby to trwał miesiąc czy półtora, ten spór, to pewnie do opinii publicznej tych zachodnich krajów by to dotarło. Natomiast w momencie, kiedy to trwało parę dni, no to niestety ten edukacyjny wymiar moim zdaniem bardzo szybko przebrzmiał i nie zabrzmiał dostatecznie mocno. No, pozostała oczywiście walka, rozpaczliwa walka z politykiem, który może polskiemu rządowi szkodzić. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, to znaczy ja mam mieszane uczucie, jeśli patrzę na tę całą akcję, natomiast niewątpliwie bardzo do racji polskiego rządu przekonuje mnie osoba Jacka Saryusza-Wolskiego, który wydaje mi się być bardzo wybitną postacią i to, że on się w to zaangażował, że dał do tego swoją twarz, no jest dla mnie poważnym argumentem, że rzeczywiście widzi pewne zagrożenie ze strony Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, bo był przez wiele lat w jednej partii z nimi, przez wiele lat się borykał z cechami jego charakteru i z pewną koncepcją obecności w Europie.
Piotr Kościński, czy polski rząd mógł poprzeć Donalda Tuska, czy mógł poprowadzić tę operację inaczej?
Ewidentnie mógł poprowadzić inaczej. Pytanie jak? Otóż z mojego punktu widzenia kluczowa w polityce zagranicznej jest skuteczność. Oczywiście można prowadzić bohaterską walkę do końca i to wizerunkowo może mieć jakieś znaczenie. Natomiast zasadniczą rzeczą jest skuteczność w ważnych sprawach. W tym wypadku mamy porażkę, bardzo poważną porażkę, no niestety także wizerunkową w całej Unii Europejskiej, bo ja boję się, że nawet jeżeli jest jakiś edukacyjny wymiar tego, co się stało, to dla przeciętnego obywatela takich krajów jak Hiszpania, Francja,
tak, ja nie będą prasę wiedzieć. Brytyjską, no też zachowajmy proporcje, no nie ma śladu tego. No, oczywiście prasa niemiecka się skupia i ma w tym element takiej satysfakcji, że nie lubiono mu rządowi dokuczyła. Natomiast prasa brytyjska się o tym nie zająknęła, ma szczerze mówiąc problem budżetu w swoim kraju. I to
ja czytałem BBC i się jednak BBC poświęciło temu trochę uwagi. No i z tego punktu widzenia pytanie, czy należało się angażować w taką batalię, która wiadomo by było, że będzie przegrana. No, moim zdaniem nie, ale można to było rozegrać
inaczej. Jarosław Kaczyński, pytany właśnie o to, czy nie żałuje, odpowiedział, że ta postawa Polski, postawa pani premier została zauważona i są już sygnały, że ta nowa Polska walcząca twardo, użył takiego pojęcia, została wpisana w europejską rzeczywistość. Jarosław Guzy.
Ja jestem zdania, że to potyczka, no to była taka spora bitwa jednak z punktu widzenia wymiaru medialnego i dotarcie do opinii publicznej, ona była nieunikniona. To jest konsekwencja przyjętej pewnej postawy wobec Unii Europejskiej, to znaczy no, walki o pozycję w Unii Europejskiej. I w tym momencie poddanie się dyktatowi, pogodzenie się z kandydaturą Donalda Tuska, który zresztą sam wyostrzył tutaj problem, bo moim zdaniem to były świadome działania, jak zwykle w przypadku Donalda Tuska, pamiętamy, w polityce krajowej, prowokacyjne. On doskonale wiedział, co robi, mieszając się do spraw Polski, upowiadając się na temat polskiego budżetu, jego legalności czy nie. I zdał sobie sprawę, że ustawia tę sytuację na ostrzu noża. I spodziewał się takiej reakcji
polskiego rządu. Prowokował trochę polski rząd.
Prowokował, oczywiście, że tak. Zdając sobie sprawę, że ma poparcie Niemiec tak czy owak, że Niemcy nie zdecydują się na Wolto w ostatniej chwili, na zamieszanie, jest kandydatem wygodnym, a trudno znaleźć innego, jeżeli by się odeszło od tej kandydatury Donalda Tuska, więc grał dosyć na pewniaka. Natomiast polski rząd w tym przypadku był trochę skazany na tę bitwę według pewnych reguł i sił, jakie były. I w związku z tym ja widzę to, widzę tę sytuację jako zderzenie siły establishmentu europejskiego z krajem, który walczy o swoją podmiotowość, o swoją pozycję. I to zderzenie oczywiście ze względu na proporcje sił musiało wypaść tak, a nie inaczej. Jeżeli mam zastrzeżenia, bo mam zastrzeżenia do polskiej polityki, to do polskiej dyplomacji, która ma jakoś słabo działanie jej receptory. Bo to, że porażka będzie 27-1, moim zdaniem było widać już od dawna. Znaczy, tylko w przypadku Brytyjczyków jeszcze było pytanie.
Nie zapytano, kto się wstrzymuje, więc to też to znaczy, tych zgłoszeń wstrzymujących
może było samemu się zgłosić, no to jest zabawna ta cała procedura, zresztą to jest taki kuriozum unijne, ten sposób głosowania, gdzie się pyta kogoś, kto jest przeciw, prawda, no znamy takie sytuacje tak. Z czasów, kiedy wiadomo było, że nikt się nie odważy. No to Polska się odważyła i bardzo dobrze, natomiast odbiór tego, ja uważam, że jednak to jest zauważone, tylko niekoniecznie tak, jakby chciał rząd PiS. Zauważono, że złamano zasady konsensusu w sytuacji, w której zawsze starano się o konsensus. Nawet przykład wyboru Junckera, który się przywołuje, to był taki cichy protest prawie, że praktycznie. Natomiast w tym przypadku to była awantura. Unia Europejska nie znosi awantur, to nie jest ten sposób funkcjonowania. W związku z tym, jeżeli w Unii Europejskiej są awantury, a jednocześnie mamy tę Unię Europejską reformować, ją wzmocnić, to znaczy nie jest dobrze, to znaczy ten ruch nie jest dobry i pod względem krytyka jest. Zresztą Brytyjczycy zauważali tę sprawę również.
Zobaczmy, jak Jarosław Kaczyński komentował wybór Donalda Tuska, bo też nawiązał do tego wątku, że w jakiejś mierze to było nieuchronne. Bardzo proszę.
Stało się bardzo źle. Ale jednocześnie mamy także i dobre wiadomości. Mamy panią premier, która naprawdę dzielnie, bardzo dzielnie broniła polskich interesów. Wbrew wszystkim potrafiła przeciwstawić się wszystkim. Pokazała, że Polska ma własne zdanie. Pokazała, że Donald Tusk nie będzie już w tej chwili mógł funkcjonować z biało-czerwoną flagą, że nie będzie mógł swoich interwencji w polskie sprawy, a także innych wypowiedzi jakoś łączyć z Polską.
A więc zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk nie będzie mógł występować pod biało-czerwoną flagą. No i właśnie, czy to nie jest pewna korzyść z tej sytuacji, że te komentarze Donalda Tuska, właśnie te interwencje w sprawy krajowe tracą walor obiektywizmu. No one stają się opiniami człowieka skonfliktowanego już otwarcie z polskim rządem. Jan Pospieszalski.
To zobaczyli wszyscy uczestnicy tego szczytu i musieli wyciągnąć z tego wnioski. Trudno mi rozstrzygać, co dzieje się w tej chwili w głowie Wiktora Orbana czy pani premier May. W każdym razie ten sygnał bardzo wyraźnie poszedł. Zapytany przeze mnie Andrzej Halicki, kto zgłaszał i kogo reprezentował Donald Tusk, stając do tego wyboru, Andrzej Halicki powiedział Maltę.
Czyli państwo, które pełni prezydencję.
Prezydencję, ale państwo również, no, przy całym szacunku, dosyć niewielkie, dosyć mało znaczące. Ale ja bym chciał tutaj podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Po tym wyborze wczoraj pojawiły się głosy o izolowaniu Polski, o pewnym izolacjonizmie, o tym, że Beata Szydło z Jarosławem Kaczyńskim wpychają nas, Polskę, w jakąś izolację. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Otóż jeżeli wspólnota jest wspólną rzeczą, wspólną sprawą, to głos, silny głos, odrębny, ale silny i zdecydowany głos jednego z państw, tą wspólnotę wbrew pozorom stawia wobec jakiegoś wyzwania i wszyscy muszą się do tego jakoś ustosunkować. To jest rzecz ważna. I druga rzecz, głosy o izolowaniu Polski ze strony i takie pomrukiwania ze strony François Hollande i tego drugiego polityka Bundestagu niemieckiego, którego nazwiska nie pamiętam i chyba nawet nie chcę pamiętać, o obcięciu pomocy dla Polski, no to jest totalny skandal.
On tak nie powiedział, François Hollande, premier powiedziała bronimy zasad, a on miał odpowiedzieć, no bo to nie było nagrywane tylko za zamkniętymi drzwiami, wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne.
No tak, tylko bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, no więc te fundusze strukturalne nie są żadną pomocą, to nie jest złoty deszcz świętego Mikołaja.
Jacek Sariusz-Wolski na Twitterze wypowiedział się w tej sprawie, no mówi, to jest amortyzacja tego, że mają dostęp do naszych rynków.
Powiedzmy mają to wyraźnie przewagi. Naszym telewidzom jeszcze raz, tak, lotnisko w Rzeszowie i w Modlinie obsługuje Unię Europejską. Lądują tam samoloty niemieckie Germanwingsu, irlandzkie Ryanaira i stamtąd wykwalifikowana siła robocza zasila i wypełnia lukę demograficzną w Wielkiej Brytanii, w Brukseli. Tak? Światłowód w powiecie garwolińskim obsługuje Commerzbank, Alior Bank, czy jakieś inne tam Credit Agricole i Unicredito, bo klienci tych banków korzystają z produktów i usług tego banku w powiecie garwolińskim. No to jest skandal. No jak można takie rzeczy mówić?
Donald Tusk nie pod biało-czerwoną flagą. No poruszmy jeszcze ten wątek, że został on wybrany no jakby siłą Niemiec, siłą Angeli Merkel.
Zgoda, aczkolwiek formalnie jednak głosami wszystkich krajów poza Polską, tego no, to się nie da obejść.
Ale były te państwa pod ogromną presją, no, o tym Węgrzy mówią.
Tego nie wiemy, czy byli pod ogromną presją. No, jeżeli poruszasz temat Węgier, to akurat powiem w ten
później
sposób.
Później powiemy jeszcze.
Dobrze, okej, to w takim razie na razie milczę na temat Wiktora Orbana, natomiast powiem dwie rzeczy. Na pewno było celem politycznym Jarosława Kaczyńskiego, żeby wskazać bardzo wyraźnie, że Tusk nie jest kandydatem polskim, tylko europejskim, jakby zewnętrznym. Zresztą potem w parlamencie się pojawiła w ogóle ta teza o partii zewnętrznej w stosunku do Platformy Obywatelskiej. To oczywiście ma pewien walor w polityce krajowej. Ja to rozumiem. Rozumiem też, że to jest takie trochę zabezpieczenie na przyszłość, jeżeli Tusk teraz będzie się mieszał po raz kolejny w sprawy wewnętrzne Polski, będzie natychmiast przywoływany opór Polski, prawda? Mówiliśmy, że tak się będzie zachowywał. To rozumiem. Natomiast trochę się boję też takiego tonu pod tytułem My jedyni sprawiedliwi. To znaczy, bo ja ten ton bardzo łowię, że tak powiem, w sieci, ale to też niektórzy komentatorzy prawicowi formułują. Znaczy to jest jednak, to, znaczy my nie powinniśmy się jednak określać na opozycji wobec całej Europy. Ja się zgadzam z Jankiem oczywiście, że w Europie są w tej chwili bardzo silne prądy, no powiedziałbym pewnej rewizji, pewnej dyskusji. Głos Hollanda to jest głos tej starej Europy. Ja przypomnę, że François Hollande to był polityk, który razem z panią Merkel w gabinecie w pół godziny wymyślili Jean-Claude Junckera jako przewodniczącego Komisji Europejskiej. I tego typu praktykom na przyszłość powinniśmy się przeciwstawiać. I tego typu praktykom, jak rozumiem, ta akcja trochę się przeciwstawiała, chociaż była zbyt krótka moim zdaniem na to, żeby skutecznie rolę odegrać. Natomiast no, nam jednak różne kraje europejskie są potrzebne. To znaczy ton pod tytułem pani premier dzielnie walczyła, jednak to nie jest wojna, sama walka nie jest jeszcze kryterium, chociaż ja czasem trzeba być w mniejszości. Natomiast no, tu jest ten problem, choćby właśnie z Węgrami, do których za chwilkę przejdziemy, jak rozumiem.
Piotr Kościński.
Znaczy, cała ta batalia przyniosła też pewien skutek, który być może jest nie po myśli rządu polskiego. Mianowicie Donald Tusk stał się osobą, o którą toczyła się bitwa i który nieoczekiwanie być może stał się kimś ważnym, bo 27 krajów Unii Europejskiej go poparło. Tak? Znaczy pytanie, czy rządowi, czy pani premier zależało na tym, aby no, tak wysuwać do przodu to stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydenta Unii Europejskiej, jeżeli wcześniej słyszeliśmy, że to nie jest takie ważne stanowisko. Tak? Więc albo nie jest ważne i nie trzeba o nie aż tak walczyć, a w sprawach krajowych to, czy się Donald Tusk wypowiada, czy nie, no on pewno będzie się wypowiadał. Czy to będzie miało dla nas
znaczenie? Nie powinien się wypowiadać jako nie powinien człowiek, zapewne. Który ma dbać
oczywiście.
O dobro wszystkich
Więc jako
państw.
Przewodniczący Unii Europejskiej nie powinien. Jako obywatel Polski no, jest w trudnej zapewne sytuacji, bo no, ma te dwie role. Natomiast no, powtarzam, sama batalia o to stanowisko, kto będzie stał na czele Rady Europejskiej, pytanie, czy ona w ogóle była potrzebna, czy to stanowisko jest aż tak ważne.
A czy nie jest tak, że my jesteśmy trochę wychowani przez trzecią RP, która zawsze na pierwszy plan wysuwała właśnie pewien wizerunek, to czy nas poklepują, to czy nas lubią. No też tak jak w życiu, no jeżeli chce się do czegoś dojść, to trzeba walczyć. Więc pytanie do Jarosława Guzego, czy to może być początek drogi do skuteczności w innych sprawach, do tego, że w pewien sposób wychowujemy partnerów do naszej stanowczości?
No warto się przyjrzeć i rozważyć tę całą sytuację pod kątem tego, co dalej. Bo krytycy rządu, opozycja zwłaszcza to podnosi, mówi, że Polska będzie miała o wiele bardziej ograniczone pole manewru po tym szczycie, po tej przegranej batalii. No jako, że po przegrany zawsze ma pewien problem, żeby wrócić do równowagi, nawet jeżeli poobijał tego silniejszego i moim zdaniem tak się stało, będzie to miało jakieś konsekwencje, to jednak trzeba się podnieść po tej porażce i, no i dalej prowadzić tę politykę. I tutaj moim zdaniem jedna sugestia jest bardzo istotna. Nie należy poziomu emocji z polityki krajowej przenosić na politykę zagraniczną. Trzeba było bardzo trzeźwo popatrzeć na sytuację, zdawać sobie sprawę, że przegrana będzie dotkliwa i zawczasu się do tego przygotować.
Ale patrzono trzeźwo, bo ja przypomnę, że Angela Merkel w Warszawie sugerowała, mamy tutaj wypowiedzi ministra Waszczykowskiego i Jarosława Kaczyńskiego, że jeżeli Warszawa nie poprze Donalda Tuska, no to ona jest otwarta, nie będzie Donalda Tuska.
Przepraszam.
I to się zbiega z tym, że tę akcję rozpoczęto dość późno, no, czyli to właśnie jest jakby dostrzeżono szczelinę, no to nie była gra
nie,
absurdalna.
Tej szczeliny moim zdaniem nie było, bo jeżeli popatrzyło się na całą siatkę interesów, a jeżeli wiedziało się, że Węgrzy tuż przed szczytem dostali zgodę na
elektrownię atomową,
na finansowanie elektrowni atomowej, to była całkowicie uznaniowa decyzja. Unia Europejska, Komisja Europejska mogła wszystko zrobić wbrew. Oczywiście to nie łączę tego jednego z drugim bezpośrednio, że to był taki rodzaj interesu, ale wszystkie kraje, łącznie z krajami wyszehradzkimi, tymi, które być może nawet chciałyby nas poprzeć, mają w Unii Europejskiej sprawy, które zależą od decyzji establishmentu, który forsował kandydaturę Tuska. I konformizm został tutaj wymuszony i ten konformizm, o tym konformizmie trzeba było wiedzieć, zdawać sobie sprawę. I nie mieć również pretensji do partnerów, bo ja przyglądałem się tym tłumaczeniom. Znaczy, Viktor Orban, wiadomo, zasłonił Europejską Partię Ludową różnymi rzeczami, ale premier Fico chyba powiedział najlepiej, bo on oblał Tuska lukrem przedtem, powiedział, że to świetny kandydat dla krajów wyszehradzkich, Europy Środkowo-Wschodniej. A po wyborze powiedział, że no, w zasadzie nie było innego wyjścia z jego perspektywy. Przyjęcie perspektywy polskiej przez kraje, nawet te, które z nami sympatyzują, mamy wspólne interesy i prowadzimy pewne akcje w Unii Europejskiej, było po prostu niemożliwe, bo to, co my mogliśmy zaoferować tym krajom, daleko przewyższało koszty, jakie te kraje mogłyby ponieść ze strony adwersarza. I po prostu to była czysta kalkulacja. Emocje naprawdę zostawmy na bok, kiedy prowadzimy politykę zagraniczną, co nie znaczy, że redukujemy ją do handlu. I tutaj ta skuteczność tak zwana, nie było szans na skuteczność. Skuteczność tej walki, którą prowadzi rząd PiS-u, tylko w dłuższej perspektywie. I nie w perspektywie tygodni, miesięcy.
Zobaczmy, jak witano panią premier na lotnisku, bo pojawili się najważniejsi politycy. Jarosław Kaczyński, między innymi się pojawił, ministrowie. Poprosimy o zdjęcia z powitania pani premier na lotnisku i porozmawiajmy o konsekwencjach dla polityki krajowej tego, co się stało. bo jest faktem, że opozycja ma takie poczucie, że po raz pierwszy coś jej wyszło, no może nie jej wyszło, nie jej wyszło, ale jej karta wygrała i jakie to będzie, poczuła krew, ale też czy aby nie przesadza, bo do wyborów jeszcze daleko, wpływ tego na poparcie w kraju może być różny. Piotr Zaremba.
Opozycja mi przestrzega przed takim tonem nadmiernego triumfu, bo mam wrażenie, że do tej pory takie uwiązanie jej z naciskiem zagranicznym na Polskę raczej jej szkodziło. I to jest moim zdaniem jeden z kluczy do tego, że PiS ma do tej pory przy rozmaitych swoich błędach, potknięciach tak silne poparcie. Natomiast oczywiście jest też tak, że zarazem jest wilczym prawem opozycji ta formułka, prawda, że no jak się coś nie uda, zwłaszcza w Polsce, prawda, gdzie jest jednak ten model opozycji totalnej, takiej absolutnie bezlitosnej, no to wtedy oczywiście to punktujemy. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście tu się można zastanowić, czy należało aż tak sprawę stawiać na dłuższy noża. Czy nie należało powiedzieć nie, ale powiedziałbym w sposób mniej spektakularny. Choć mówię, ja osobiście instynktownie sympatyzuję z tym ruchem jeszcze z jednego powodu, znaczy takiego, że w jakiejś mierze pozyskano dla obozu rządowego Jacka Saryusza-Wolskiego. Myślę, że to w dłuższej perspektywie może mieć pozytywne skutki. On jednak w tej debacie będzie reprezentował taki, powiedziałbym, nurt zdroworozsądkowy i nurt pewnej kompetencji. Jeśli on staje po tej stronie, to ma to jakieś konsekwencje. Natomiast mówię jeszcze raz, ja przestrzegam opozycję, ale też przestrzegam z kolei obóz rządzący przed tym takim właśnie wrażeniem, że prawda, my na fali walki z opozycją jesteśmy skonfliktowani ze wszystkimi i to jest dobrze, prawda, bo pani premier dzielnie walczyła. No, dzielna walka nie jest jedynym kryterium, powiedziałbym, no tak, ale to w polityce.
Mówią politycy obozu rządzącego i to w tym jest trochę racji, no, że można być najmądrzejszym. Można mieć super kompetencje. I wielu ludzi Platformy miało bardzo dobre kompetencje. Znało języki, było obytych w instytucjach unijnych, ale to się nie przekładało na nic, bo nie było woli walki, nie było ambicji. To jest jeden z najważniejszych sporów III RP. Czy Polska ma mieć ambicje? Jan
Polska ma mieć ambicje i ja sądzę, że Polacy to docenią, bo Polacy docenią również tą nieustępliwość, tą konsekwencję, a z drugiej strony zgadzam się z Piotrem, że ta woda sodowa, która dziś widoczna jest po stronie opozycji, zachłyśnięcie się, pchają też w jakieś kompletnie irracjonalne i groteskowe zachowania. No, zarzucali Prawo i Sprawiedliwości, Beacie Szydło, że idzie na przegraną, na porażkę, że na rzecz, która jest nie do wygrania w Unii Europejskiej, 27 plus... I przeciw jeden, tak? No, taki... A tutaj pchają się w wotum nieufności dla Witolda Waczykowskiego. No, wynik jest przesądzony, tak? Oni robią jakby ten sam manewr i to wydaje się, że zupełnie
absurdalne. To 27 do 1, no to jest taki wynik finalny, no to też często od wyniku takiego do wyniku wyższego, jak to w sporcie, no bywa różnie. Ale wracam do pytania o konsekwencje w polityce krajowej. Piotr Kościński.
Ja myślę, że konsekwencje oczywiście będą i ja się zgadzam, że opozycja będzie starała się korzystać z tego, co się stało. Ja bym się zdziwił, gdyby tego nie robiła. To jest zupełnie naturalne. Natomiast...
Ale to też powiedzmy, że to też jest powielenie tych torów, które są w polskim sporze od dawna. Znaczy jedni klaszczą Europie, no drudzy troszeczkę mniej.
Ja myślę,
tutaj nie ma nic nowego.
Znaczy ideałem byłoby, gdyby opozycja z rządem zdołali usiąść i podyskutować, co realnie można dalej zrobić. Ale to jest, jak sądzę, w obecnej sytuacji wewnętrznej raczej mało prawdopodobne. Ja myślę, że należy jednak sprawy rozdzielić. To znaczy rząd... powinien w tej chwili zastosować takie zarządzanie kryzysowe w sprawach międzynarodowych, skupić się na zniwelowaniu tego wszystkiego, co stało się negatywne w wyniku z całej sprawy wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, spróbować może jakieś porozumienie z tymi, którzy wydawało się, że nas poprą, ale nie poparli, z tymi, którzy wiadomo było, że nie poprą i nie poparli. Takie porozumienie jest konieczne, bo w Unii Europejskiej po prostu musimy funkcjonować dalej. Natomiast w sprawach krajowych, ja myślę, że one będą toczyły się niezależnie od tego, co się będzie działo.
No tutaj też widać, że opozycja próbuje tak sugerować, że tu jakiś polexit, prawda, wyjście z Unii, to jest o tyle... o tyle ważne, że to przypisywanie Prawu i Sprawiedliwości rzekomej intencji wyjścia z Unii Europejskiej, ono się powtarza i ono po prostu nie jest prawdziwe. Jarosław Guzy.
W najmniejszym stopniu nie jest prawdziwe. Tego by sobie nie życzyli wyborcy PiS. Wszystkie badania wykazują, że elektorat PiS również jest proeuropejski, w sensie docenia korzyści płynące z funkcjonowania w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o te działania opozycji, one rzeczywiście, to mnie nawet zdziwiło, bo sprawa była poważna, jeśli chodzi o tę rozgrywkę międzynarodową. Trochę mogliśmy się nauczyć, ja mam nadzieję, że też rząd, nasi dyplomaci trochę nauczyli. Następna batalia będzie lepiej rozgrywana, znaczy, ja myślę, zwłaszcza na poziomie operacyjnym.
Jarosław Kaczyński powiedział, że dyplomacja zdała egzamin. Dyplomacja wykonywała postawione zadanie polityczne, nie ma co ukrywać, podjęte przez Jarosława Kaczyńskiego. No,
oczywiście, znaczy strategia...
Jakby dyplomacja wykonywała zadania. No.
Strategia na pewno na poziomie Jarosława Kaczyńskiego, bo są takie różne interpretacje. Ach, nieszczęsny minister Waszczykowski i dyplomaci, którzy musieli wykonywać polecenia z Nowogrodzkiej. To jest bzdura. Strategia oczywiście jest na poziomie Nowogrodzkiej.
To jest ich praca wykonywać
natomiast
zadania.
Na poziomie operacyjnym oczywiście to nie Jarosław Kaczyński rozgrywa tę całą sprawę. No, między innymi zarzuty dotyczące tego, że nie przygotowano się od tego od iluś miesięcy. Znaczy kampanię w sprawie Donalda Tuska jako niewłaściwego kandydata powinno się już prowadzić od dawna.
Nie było decyzji, rozumiem.
Znaczy w zasadzie wszystko było jasne, bo nie trzeba było czekać na jakąś konkretną decyzję. To trzeba było po prostu robić, bo wszyscy wiedzieli w rządzie, a również nasi dyplomaci, że to nie jest właściwy kandydat z punktu widzenia polskiego rządu. Ja się tutaj zgodzę z podejściem, że trzeba wrócić do business as usual. To znaczy największą porażką opozycji, jeśli chodzi o narzucenie swojej narracji, jak to się mówi, będzie, jeżeli okaże się, że po tej przegranej bitwie, gdzie rząd wyszedł pokiereszowany, ale zwycięski na zasadzie trzymania swojej pozycji, rząd dalej będzie rozmawiał. Będzie kolejne spotkanie kiedyś prezesa Kaczyńskiego z panią Merkel.
A tak ale co do tego chyba to nie możemy mieć wątpliwości.
No nie, ale właśnie próba narzucenia takiej wizji, że po tej przegranej rząd polski właśnie nie istnieje, jest sparaliżowany, prawie że nie rządzi. W Unii Europejskiej w ogóle nikt się z nim nie liczy, nie jest w stanie niczego załatwić, zamykają przed nim drzwi i tak dalej. To jest bzdura. Bo po drugiej stronie są trzeźwi politycy, którzy wiedzą, kto rządzi w Polsce i będzie rządził przez najbliższy czas.
Mieliśmy mówić o Orbanie, ja powiem tak.
Dobrze, to zobaczmy tłumaczenia premiera Orbana tuż przed głosowaniem. Bardzo proszę tę wypowiedź.
Tusk nie był oceniony za to, co zrobił. Polityka europejska bazuje na zasadzie partyjności. Europejska Partia Ludowa wystawiła Donalda Tuska i my go wesprzemy. Nie ma innego kandydata na tę chwilę. Był jeden, Saryusz Wolski, który jest moim serdecznym przyjacielem, ale niestety nie ma go już w Europejskiej Partii Ludowej.
Orban tłumaczy tutaj poparcie Donalda Tuska faktem, że Europejska Partia Ludowa.
No, Rada Europejska jest jednak zbiorem państw premierów. I
Jan
tutaj...
Pospieszalski rozmawiał kiedyś z Wiktorem Orbanem, to chyba pierwszy wywiad dla telewizji polskiej.
No tak, jawił się wtedy, on wtedy był w zupełnie innej sytuacji. To wtedy dla niego olbrzymi ruch społeczny organizował 500 000 demonstrację w Budapeszcie. On był wtedy w bardzo trudnej sytuacji i to, jaki dostał silny sygnał wsparcia ze strony nie tylko polskiego rządu, ale przede wszystkim Polaków, zwykłych obywateli, którzy pojechali na Węgry z wielkimi demonstracjami, to na pewno jest rzecz, którą on powinien pamiętać. Tu nie za bardzo chyba o tym pamiętał.
On ma interesy, w takim talmudycznym, ale on też może być w potrzebie i dobrze, to też jest interes, żeby...
Pomijając kwestię tej elektrowni atomowej, ja powiem przekornie, być może właśnie, paradoksalnie, on widząc, jak słaba jest Unia, jak słaby jest Donald Tusk, być może dla interesów, dlatego jak gra dzisiaj Viktor Orban w Unii, to mu to pasuje.
Ale proszę bardzo, bo to jest tak, że to jest konsekwencja tego, że wcześniej niektórzy, że tak powiem, nawet poważni polscy komentatorzy o orientacji prawicowej idealizowali Orbana, budowali jakąś wizję zupełnie iluzorycznego sojuszu we wszystkich możliwych sprawach, gdy on na przykład...
Kto czytał uważnie, zawsze wiedział o różnicach, zawsze wiedział, czym jest polityka.
Pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, naprawdę linki do Europejskiej Partii Ludowej dawały mu relatywnie pewne złagodzenie nacisków, kiedy on robił, rozumiem, te kontrowersyjne z punktu widzenia Unii rzeczy. A po drugie, pamiętajmy o tym, naprawdę tradycja geopolityczna Węgier i ich wieloletnich, wielodziesięcioletnich czy wielosetletnich w związku z Niemcami jest kompletnie inną tradycją niż tradycja polska. Bądźmy w tej sprawie realistami. Tak jak
i inne doświadczenia.
Tak, ale tak jak ja właśnie hamowałem entuzjazm wobec Orbana, no tak dzisiaj muszę go bronić. W momencie, kiedy na przykład oszaleli jednak polscy internauci, wchodzą na jego Facebooka i oburzają go belgami. No dobrze, nie wiem, czy są trole. Ja mam wrażenie, że to są ofiary.
Ale dla Orbana poczucie, że dwa kraje będące na celowniku się asekurują. kierują, no to też jest jakaś wartość,
no, ale,
konkretna.
Ale najwyraźniej jednak inne wartości przeważają.
Ja mówię, tylko też nie mówię tak, że...
To nie jest emocjonalny
polityk. Ja tylko mówię, że postulat, by w takich sprawach czasem ten interes główny narazić na rzecz sojuszu, też jest racjonalny. Jarosław Gus.
Ale tu się jedno nie zmieniło. Tak samo jak kilka dni wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, Polska może liczyć na Viktora Orbana, jeśli chodzi o na przykład głosowanie w Radzie Europejskiej nad ewentualnym zawieszeniem prawa głosu. Jeżeli ta procedura wobec Polski prowadzona przez Komisję Europejską dojdzie do tego etapu. Tak, bo to będzie absolutnie w interesie Węgier i te dwa kraje jadą na jednym wózku pod tym względem. I kalkulacja, tak jak w przypadku głosowania w sprawie Donalda Tuska, jest oczywista. Orban, tak jak teraz, musiał zgodnie ze swoim interesem, zgodnie z polityką, jaką prowadzi wewnątrz Unii Europejskiej, musiał głosować za Tuskiem.
Dobrze, ale ja postawię pytanie.
Natomiast nie jest tak, że Orban natomiast będzie głosował za Polską w
ale
momencie
nie jest
kryzysu.
Tak, że on próbuje ustawić nas w roli tego najgorszego, sam przechodząc na inne tak, pozycje. Jest... Na przykład, nie wiem, no, obiecuje, a później realizuje co innego. Czy to nie jest taka gra?
Nie, nie, to już jest zbyt makiaweliczne, jak doceniam czytanie poza słowami polityków, ich intencji i rzeczywistych posunięć. Tak w tym przypadku nie. Ja bym zwrócił uwagę, że Polskę i Węgry, tak samo zresztą jak Polskę i inne kraje wyszehradzkie, gdzie tych wspólnej polityki jest mniej, łączy bardzo wiele. Nie łączyła sprawa Donalda Tuska, przynajmniej na tym etapie. Polska musiała być samotna i powinna była sobie zdawać z tego sprawę i między innymi zdawać sobie sprawę, że będąc zmuszona do wystąpienia otwarcie przeciwko establishmentowi Unii Europejskiej, stawia swoich sojuszników w pewnej pułapce.
Ale Polska
prasa brytyjska pisała wręcz o pułapce dla premier May.
Tak, tutaj ale Polska miała pewną tarczę, pytanie do Piotra Kościńskiego, a tą tarczą były zasady. No zasada, że się nie narzuca kandydata no wbrew rządowi z tegoż państwa.
Znaczy problem polega na tym...
Ja powiem tak, mamy kandydata rządu, znaczy szefem Rady Europejskiej jest kandydat polskiego rządu, którego już nie ma. No bo tego rządu już nie ma. Nie ma rządu PO-PSL.
No. Znaczy, no, problem z przewodniczącymi Rady Europejskiej, jeżeli to mają być byli premierzy, no to bardzo często może się zdarzyć taka, nie jest napisane, ale taka jest
tradycja.
Jednak tradycja. No to jeżeli jest
tradycja sięgająca dwóch kadencji.
No. Ale no w każdym razie znaczący polityk. Znaczącym polityk to jest zazwyczaj jednak były premier, były prezydent. No więc jeżeli jest były, no to zazwyczaj ten nowy niekoniecznie musi lubić tego poprzedniego. Ale ja myślę tak, że no niestety sprawa Orbana wskazuje, że zasady oczywiście są rzeczą niesłychanie ważną w polityce, ale jednak przeważają interesy. To tak trzeba brutalnie powiedzieć. Orban miał taki interes, żeby tak zagłosować i to zrobił.
No te interesy można też różnie czytać.
Ale jeszcze jako do powiedzenia. Jeśli mówimy o zasadach i mówimy o regułach, to jednak swoistym paradoksem jest i taką zupełnie niezrozumiałą rzeczą, że oto Unia Europejska, która ma ambicje regulować, od którego roku w przedszkolu ma być edukacja seksualna w krajach członkowskich i regulować, nie wiem, mod żarówek i segregację śmieci, nie w stanie napisać czystych, prostych reguł wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Do tej pory tego nie ma.
Ale Unia nie chce.
Właśnie.
Jest fasada i są realne mechanizmy za tą fasadą.
I to myśmy zobaczyli w czwartek.
Tutaj została podjęta nie do końca skuteczna próba ujawnienia tych ukrytych mechanizmów. I to jest słuszne jako strategia i w ogóle pewna polityka wewnątrz Unii. Chociaż musimy zdawać sobie sprawę, że większość obywateli europejskich państw członkowskich widziała tę całą sprawę przez pryzmat. Jest konflikt personalny, nienawiść między Tuskiem i Kaczyńskim. Taki był podstawowy przekaz.
No, ale są tacy, którzy zrozumieli właśnie istotę tego.
Ja w ogóle bym zwrócił uwagę, że, bo my cały czas mówimy od strony polskiej, jak to wyglądało, natomiast jakie koszty poniosła Unia Europejska w wyniku tego konfliktu? Moim zdaniem poniosła. Oczywiście tego nie widać z punktu widzenia szerszej opinii publicznej, ale elity europejskie zdają sobie sprawę. Oni też dyskutują ten problem tak samo jak my tutaj i zastanawiają się pod kątem tego, jak można reformować Unię, skoro nie działają mechanizmy takie, które w Unii były odwieczne. Zasada konsensusu. Zwróćmy uwagę, mówi się często o konsensusie, mówi o tym polska opozycja. Konsensus w tej chwili w Unii Europejskiej po tym szczycie wygląda tak. zgadzają się wszystkie kraje, które się zgadzają. A te, które się nie zgadzają,
to ucieramy je tak długo
i nie liczymy.
Dobrze.
Tak to, tak to wygląda.
Cały
albo tak jak w przypadku Irlandii traktatu, ucieramy ich tak długo, aż się...
No ale tutaj Polska nie daje się ucierać
sprawa,
i tu Unia Europejska
ma
problem.
Będzie wracała, kurz bitewny nieco opadnie, to krajobraz też będzie jaśniejszy, na pewno będziemy o tym jeszcze rozmawiali, ale tak na marginesie to jeszcze jeden temat poruszymy. Tak zwane manify się odbyły w Polsce z okazji Dnia Kobiet. Proszę bardzo, widzimy i kilkutysięczne tłumy, no skala taka sama jak co roku, ale o jedną sprawę chciałbym panów zapytać, o niebywały poziom wulgarności, który towarzyszy tego typu wydarzeniom. Te wszystkie anatomiczne pojęcia, ten język, tu akurat widzimy też kontrmanifestacja antyaborcyjna, ale no to, co ten feminizm proponuje i też taki język walki klasowej, który się pojawia, prawda, wyzysk reprodukcyjny, no to jest po prostu jakaś nowa odsłona marksizmu już bez żadnych przesłów.
Ja bym powiązał te dwa tematy i zwrócił uwagę, że Donald Tusk przy trudach i znojach zabiegania o kolejną kadencję zdążył na Twitterze bodajże pozdrowić te właśnie te manifestacje. Bardzo jednak dla mnie szokujące, ponieważ rzeczywiście poziom...
No tak, jak ktoś ma pretensję, że Polska się sprzeciwia wyborowi szefa Rady Europejskiej, to jest też wychowywanie do tego, żeby się nie sprzeciwiała na przykład ideologii gender.
Poziom agresji jednak rzeczywiście tu jest szalenie duży, ale też chcę przypomnieć, że no kiedyś Platforma jednak stała na trochę innym gruncie, na trochę innym...
Zależy w którym etapie, bo ostatni rok to jest już...
Jeżeli chodzi o stosunek do aborcji, do samego końca. No, Platforma nigdy nie chciała rewidować ustawy aborcyjnej. Nagle się dowiadujemy, że manifestacja, które w sposób niesłychanie wulgarny, agresywny nawołują do tego, uznają aborcję za jakieś dobrodziejstwo. Tam były, zdaje się, takie...
Aborcja ratuje życie.
Aborcja dobrym wspólnym, prawda? Takie hasło. No,
przepraszam, bo muszę każdemu w tej sprawie jeszcze pozwolić.
Ale powiedzmy jedną rzecz. Manifa 8 marca miała być powtórzeniem czarnego protestu z 1 października i pewnie jej organizatorzy widzieli oczami wyobrazić ten sukces, ten wielotysięczny tłum. No tak nie było. Frekwencja słabiutka, nadreprezentacja emerytek resortowych, które no z hasłem pod tytułem żądamy bezpłatnej antykoncepcji albo dostępu do bezpiecznej aborcji, no wygląda to groteskowo.
Czy naprawdę Polki przesuwają się na te pozycje?
I teraz nasza dziennikarka, Marianna Gurba, poszła z mikrofonem, pytając te dziewczyny, o co protestują, jakie prawa są i tak dalej. I nie były w stanie odpowiedzieć, wydukać dwóch sensownych zdań. A na końcu mówi, no bo Polki są dyskryminowane. I tutaj, słuchajcie, dysonans poznawczy, ponieważ naprawdę, to trzeba jeszcze raz powiedzieć, Polki w rankingach europejskich są na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dostęp do stanowisk kierowniczych.
Także,
40% w Polsce,
jeżeli chodzi o przemoc,
20% w Niemczech. Tak, przemoc dokładnie.
Przemoc i płace.
Przemoc najmniejsza, naprawdę płace. I największa Dobrze. Wykrywalność. Także to jest w ogóle jakieś odklejenie od rzeczywistości.
Ja bym zwrócił uwagę, że to może jest taki aspekt, element takiej brutalizacji w ogóle życia politycznego, czy też, no nie wiem, zajrzyjmy na Facebooka, na Twittera. No, tak zwany hejt zewsząd się wylewa. I to jest bardzo niedobry sygnał.
Trzeba by zrobić,
nie wiem, kto powinien zrobić, być może to my, może to media powinny działać, żeby to ograniczyć. Nie wiem, czy to się uda, ale gdyby się udało, no to byłoby wspaniale.
Jarosław Guzy.
Zjawisko anarchofeminizmu to jest subkultura, taka samoizolująca się między innymi przez język, którym się posługuje.
To jest to, co widzimy na ulicach,
czyli,
tak?
Tak, ja to, ktoś użył tego określenia, ja bardzo popieram, bo...
Anarchofeminizm.
Tak, bo to tego typu hasła, właśnie ta specyfika języka między nimi, to jest coś, co izoluje od normalnych kobiet po prostu, bo normalne kobiety nie posługują się tego typu językiem.
To jest polska specyfika?
Nawet jeżeli zauważają problemy, które czasami są podnoszone tam na tych manifestacjach. Więc nie, to nie jest polska specyfika, ale to jest w ogóle problem, że dyskurs publiczny, debatę publiczną zaczynają dominować i z tym trzeba walczyć środowiska ekstremalne, środowiska właśnie subkultury wręcz, polityczne czy środowiskowe. Naprawdę kobiety mogą czuć się porzucone, oglądając właśnie swoje reprezentantki w postaci
jesteśmy w Radio Warszawa, jesteśmy na antenie TVP Info, a także w katolickim Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, to wszystko stacje radiowe, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Kurier, Radio Zamość. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję za tę ciekawą dyskusję o bardzo ważnym wydarzeniu. Myślę, że naświetliliśmy wszystkie punkty widzenia. Piotr Kościński, Tygodnik Idziemy, Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, dziękuję. Jan Pospieszalski, Warto Rozmawiać i Piotr Zaręba w polityce.pl w sieci. Dziękuję również Państwu za uwagę. Zapraszam na salon dziennikarski już za tydzień. Oczywiście o tej samej porze, w sobotę tuż po 9:00.